wczorajszą konferencję zakończyliśmy wierszem, który pokazuje, że można tak przeżywać tajemnicę śmierci, że nie jest ona tak przerażająca, ale jest jak przejście tylko do drugiego pokoju, przejście na drugą stronę. I wobec tego można postawić pytanie, czy śmierć dla nas jest czymś złym, jest jakimś naszym wrogiem, czy może jest przyjaciółką. Można na nią popatrzeć na kogoś, jak na kogoś bliskiego i nam drugiego, jako dobro dla nas. I oczywiście na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Nie da się powiedzieć tak albo tak. Bo zawsze w jakiś sposób będzie dla nas wroga. Chociażby z tego powodu, jak wczoraj mówiliśmy, że jest nienaturalna dla nas, bo oddzielenie ciała od duszy nie jest zgodne z naszą naturą. Będzie dla nas wroga, dlatego że jest jednorazowa. I zawsze wydarzenia jednorazowe wiążą się z jakimś ryzykiem i niepewnością. Bo nie da się już nic zmienić. Bo jest ostateczna. Bo zawsze będziemy w jakimś lęku i niepewności, czy aby na pewno przeżyliśmy nasze życie na tyle dobrze, żeby po tej drugiej stronie znaleźć się w szczęściu. Ale może być też nam bliska. Może być dla nas jak przyjaciółka, czy jak mówił święty Franciszek z Asyżu, może być dla nas siostrą. W Pieśni Słonecznej święty Franciszek mówił tak: bądź pochwalony, Panie mój, przez siostrę naszą śmierć cielesną, której żaden człowiek żywy uniknąć nie może. Mimo że może być śmierć jak ta siostra, mimo że może być jak przyjaciółka, to jednak w nauczaniu Kościoła zawsze akcenty są rozkładane tak pomiędzy jedną i drugą stroną. Bez hura optymizmu. To znaczy z uwzględnianiem całego radykalizmu i grozy śmierci. Ja osobiście mam zawsze bardzo duży dystans do tych osób, które mówią bardzo lekkim tonem, no że przecież w świetle wiary chrześcijańskiej śmierć jest czymś pięknym, przejście do Pana, życie wieczne. Na pogrzebie powinniśmy się uśmiechać i radować, bo ktoś przechodzi do Pana. Owszem, jest coś z tej prawdy. Ale mimo wszystko ja mam duży dystans do takiego lekkiego mówienia o śmierci. Mam duży dystans do propozycji, żeby zmienić kolor liturgiczny na pogrzeb, żeby odprawiać go w białym kolorze, który symbolizuje zmartwychwstanie i radość, a nie w fioletowym, pokuty. No bo przecież jednak pogrzeb to nie jest uroczystość kanonizacji, tylko pokorna modlitwa błagalna do Pana, żeby wybaczył grzechy. Że tu nic nie jest takie pewne. Żebyśmy mieli trochę pokory wobec tajemnicy śmierci i zachowali ten taki należny jej dystans, powagę i szacunek. Ale jak w takim razie spojrzeć na nią w taki zdrowy sposób, bez przeakcentowywania jednej albo drugiej strony? Może podpowiedzią dla nas będzie święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która z jednej strony pisała o śmierci takie słowa: ja nie umieram, ja wchodzę w życie, mając głęboką wiarę i przekonanie tej wiary, że śmierć jest bramą do zobaczenia Boga, do zjednoczenia z Nim, do wejścia w pełnię życia. Ale z drugiej strony ta sama święta Tereska od Dzieciątka Jezus mówi: nigdy nie nauczę się umierać. I w śmierć wchodziła w olbrzymiej ciemności i lęku, wiedząc, że ta brama i przekroczenie tej bramy nie jest takie proste. A jak liturgia Kościoła patrzy na śmierć? Tak jak w pierwszych wiekach chrześcijanie, zmieniając w pewien sposób terminologię i nazewnictwo, Jest to niezwykle ciekawe, że pierwsi chrześcijanie zaczęli używać innych nazw na oznaczenie miejsc, w których chowano zmarłych. Kiedy Rzymianie używali słowa nekropolia, czyli miasto umarłych, chrześcijanie zaczęli używać słowa koimeterion, co znaczy miejsce snu. A grobowce nazywali słowem kubikula, co znaczy sypialnia. Jakoś inaczej się myśli o sypialni, miejscu snu i odpoczynku po całym ciężkim dniu. Nie wiem jak wy, ale ja to uwielbiam spać. Rzadko mi się to zdarza, żebym mógł pospać tyle, ile bym chciał, ale jak się zdarzy, to nie ma nic piękniejszego pod słońcem. I jakoś spokojnie wchodzę w ten sen i nie boję się o to, co będzie, czy się obudzę, czy nie. Raczej kładziemy się spać z takim przekonaniem, że się z tego snu wybudzimy. I nie budzi w nas przerażenia pójście spać. Raczej oczekiwanie. Pewnie ci, którzy są dzisiaj po całym ciężkim dniu pracy, marzą już o tym, żeby móc się położyć i w końcu odpocząć. Kiedy zaczyna się myśleć o śmierci jak o śnie, bo tak o niej mówi też liturgia Kościoła, nawet dzisiaj, modląc się w modlitwie eucharystycznej, mówiliśmy o tych, którzy zasnęli w Panu. To ten wymiar radykalizmu śmierci, jej potęgi, zdecydowanie jest złagodzony. Już nie jest taka straszna, nie jest taka przerażająca. I mamy takie głębokie przekonanie, że po tym śnie jest wybudzenie, radosne. Trochę trzeba poczekać. Ten sen może trochę potrwać, ale jednak przyjdzie ktoś, kto nas z tego snu obudzi, kiedy wróci Chrystus zmartwychwstały, aby wybudzić wszystkich, którzy zasnęli w Chrystusie. Tak myśli o śmierci liturgia Kościoła. Ale równocześnie liturgia podkreśla, że jest pewien sposób wchodzenia w takie doświadczenie. Że żeby przeżyć w sobie, żeby mieć taką wiarę i takie doświadczenie, takie myślenie o śmierci, to trzeba przejść przez sakramenty. Bo to one nas uzdalniają do takiego myślenia. To one nas uzdalniają do tego, żeby w taki sposób przeżywać śmierć. Po pierwsze, sakrament chrztu. Święty Paweł w liście do Rzymian w 6 rozdziale bardzo jasno mówi, że chrzest to jest wejście w doświadczenie śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. Że to jest pewien radykalny moment naszego życia. Że to on jest znacznie bardziej radykalny niż ta śmierć biologiczna. I ktoś, kto zostaje zanurzony w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, nie musi już się bać śmierci biologicznej, bo ona będzie tylko dopełnieniem tego, czego doświadczył w sakramencie chrztu. Kiedy w pierwszych wiekach chrzest odbywał się przede wszystkim przez zanurzenie, wejście w basen chrzcielny i trzykrotne zanurzenie, które symbolizowało śmierć. Są takie piękne komentarze ojców Kościoła, które mówią, że tak trzeba było tego delikwenta zanurzać, chrzcząc go, żeby poczuł smak śmierci w ustach. Czy mówiąc po naszemu, trzeba było go po prostu podtopić, żeby bąbelki poszły do góry. By poczuł, że to jest naprawdę coś poważnego. Że nie ma żartów. To jest twoja śmierć. Ale jak ją przeżyjesz, to znaczy z Chrystusem zostaniesz wynurzony z tego basenu. To już będziesz miał takie życie, które się nie kończy. Śmierć biologiczna już nie jest przerażająca. Ona będzie tylko dopełnieniem tego, co dokonało się w chrzcie. A potem Chrystus Pan karmi nas Eucharystią, którą ojcowie Kościoła nazywali antidotum na grzech, na śmierć. Pokarmem nieśmiertelności. Nie ma lepszego sposobu na to, żeby przygotować się do życia wiecznego, jak karmić się zmartwychwstałym ciałem Chrystusa. Pan Jezus to mówi super jasno. Nie ma jaśniejszego zdania w Piśmie Świętym, jeśli chodzi o życie wieczne, jak to, które mówi w Ewangelii Świętego Jana. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ten ma życie wieczne. Chcesz żyć na wieki? Chcesz mieć życie wieczne? To spożywaj Jego ciało i pij Jego krew. bądź nieustannie wypełniony Nim. Bo to Jego ciało, które już jest nieśmiertelne, zmartwychwstałe, chwalebne, ono ma taką moc, że zaczyna w nas kształtować nasze ciało, nasze materialne, śmiertelne ciało na podobieństwo Jego ciała. Zaszczepia nas nieśmiertelnością. Przemienia nas od wewnątrz. Im bardziej się karmię Bogiem, tym bardziej moje ciało zaczyna nabierać cech boskiego, nieśmiertelnego ciała. To jest sposób na wchodzenie w wieczność. Ale mając to na myśli, pamiętając o tym, jest taki rodzaj śmierci, o którym Biblia mówi bardzo mocno, że tego rodzaju śmierci trzeba się bać. Bo Bóg śmiertelnie się boi. W Chrystusie Bóg śmiertelnie się przeraził taką śmiercią. To trochę gra słów, celowo jej używam. Ale bardzo radykalnie Pismo Święte mówi o tym doświadczeniu. Chodzi tutaj o śmierć grzechu, bo to jest jedyna śmierć, która ma taką moc, że może nam zabrać wieczność z Bogiem. To jedyna śmierć, która może być dla nas ostateczna. Bo wejście w śmierć biologiczną będzie tylko snem. Zostaniemy wybudzeni. Nie ma się czego bać. Ale śmierć grzechu może być taką śmiercią, z której już się nie da wybudzić. I ile razy Pismo Święte mówi o spotkaniu Jezusa ze śmiercią, tyle razy mówi, że On przeżywa w sobie takie bardzo mocne doświadczenie, bardzo mocne emocje, może nawet więcej niż emocje. Bo kilka razy Ewangelia używa takiego słowa tarasein, które znaczy dosłownie przetłumaczone, wywróciły mu się wnętrzności. Najczęściej to jest w Biblii tłumaczone jako przeraził się, był pełen lęku, bo trudno to oddać, trudno sobie to wyobrazić. Ale tu nie chodzi nawet o lęk, tu chodzi o coś więcej. Kiedy ci się wszystko wewnątrz wywraca, to jest nie tylko lęk, to już jest przerażenie. Pan Jezus odczuwa to, kiedy wjeżdża do Jerozolimy, żeby oddać tam życie za nas na krzyżu. I wtedy Pismo Święte mówi, teraz dusza moja doznała lęku, tego przerażenia. Teraz wywróciły mi się wnętrzności. I cóż mam powiedzieć? To samo doświadczenie ma Pan Jezus, kiedy widzi grób Łazarza, swojego przyjaciela. O jego śmierci biologicznej mówi bardzo jasno w tej Ewangelii. Chodźmy go obudzić. Przyjaciel nasz Łazarz zasnął. Ale grzech to już inna sprawa. Kolejny raz będzie miał to doświadczenie Pan Jezus w Wieczerniku, w czasie ostatniej wieczerzy, kiedy Judasz wyszedł w ciemność, żeby go zdradzić. Wtedy Jezusowi wywróciły się wnętrzności. Bo widział, co się dzieje z Judaszem. Tej śmierci trzeba się bać. I tej śmierci trzeba się wystrzegać. I mamy na to lekarstwa. Nauczanie Kościoła tu jest bardzo proste. Kto umiera w stanie grzechu ciężkiego, natychmiast po śmierci idzie do piekła. Nie dlatego, że Bóg tego chce. Zobaczcie, że w Bogu jest zupełnie inne pragnienie. W Bogu jest przerażenie, że może się to z Tobą stać, jeżeli się nie nawrócisz. Bóg jest przerażony, że może Cię stracić, bo nie chce nikogo stracić. I dlatego dał nam lekarstwa. Dlatego dał nam sakrament pokuty. Dlatego dał nam Eucharystię swoje ciało, żeby nikogo z nas to nie spotkało. Żeby nie musiał się o nas bać. Żebyśmy natychmiast sprawę śmierci grzechu rozwiązywali. Bo za życia da się to rozwiązać. Póki żyjemy, mamy narzędzia, żeby poradzić sobie z tym problemem. Nie przeżywajmy ani jednego dnia w grzechu ciężkim. Jeden dzień w grzechu ciężkim to milion zaburzeń. To jest nieprawdopodobne ryzyko. Jak dzisiaj nie jesteś w stanie łaski uświęcającej, to kładąc się dzisiaj spać, ryzykujesz swoją wieczność. Nie parę lat życia. Wieczność. Mając na to proste rozwiązanie. Warto tak ryzykować. Ani jednego dnia w stanie grzechu. To jest pomysł Jezusa na nasze życie. I to jest Jego rozwiązanie problemu potęgi śmierci. Mamy wszystko, co potrzebne, żeby nie musieć się jej bać. Święty Paweł mówi jasno, dlaczego boimy się śmierci? Bo żyjemy w grzechu. Kto ma doświadczenie pojednania z Bogiem, kto ma doświadczenie życia w Jego łasce, kogo serce jest wypełnione Bogiem, ten nie boi się tak bardzo wchodzić w śmierć. To grzech nas paraliżuje. To tyle o samej śmierci, ale otwiera się równie intrygujący temat, to co po drugiej stronie. Jak już staniemy na progu śmierci, jak już śmierć zapuka do naszych drzwi i weźmie nas w swoje objęcia, co się tam dzieje? Oczywiście byłoby fajnie, gdybym wiedział, ale póki co żyję i nie bardzo mam jak opowiedzieć, co jest po drugiej stronie. Poza kilkoma lakonicznymi kwestiami, które zostawił nam Pan Jezus. Tak to jest, że ktokolwiek opowiada, jak to jest po śmierci, niestety jest mało wiarygodny, bo nikt, kto faktycznie umarł, nie jest w stanie nam tego opowiedzieć. Jedyny, który mógł to zrobić, to Pan Jezus, bo On umarł i zmartwychwstał, ale póki co On jedyny. A On jakoś tak po swoim zmartwychwstaniu strasznie mało o tym opowiadał, jak to tam jest. Bardzo niewiele. Zostawił tylko kilka najistotniejszych rzeczy. Ale na podstawie tych kilku najistotniejszych rzeczy trochę można powiedzieć. Wszystko to, co Kościół mówi o życiu wiecznym, jest zbudowane na kanwie dwóch tak naprawdę nurtów religijno-filozoficznych, z którymi spotkało się orędzie Pana Jezusa. Nowość Ewangelii. Ona wyrosła, jak pewnie doskonale wiecie, na kanwie czy na bazie tradycji wiary judaistycznej i na tradycji greckiej, helenistycznej, w którą weszła Ewangelia w pierwszym wieku. W tradycji judaistycznej przekonanie o życiu wiecznym było związane z takim miejscem, które nazywa się Szeol. To była kraina umarłych, ale tam egzystowały cienie. Nie tyle sami ludzie, którzy zmarli, nie było konceptu duszy. Była jakaś taka pośrednia forma egzystencji, bliżej nieokreślona. Ale już wtedy istniało takie przekonanie w religii judaistycznej, że istnieje możliwość pomocy tym ludziom, czy tym cieniom, które są w Szeolu. Że poziom egzystencji jest zależny od tego, jakie życie ktoś prowadził i od tego, na ile modlimy się za te osoby, że nasza modlitwa może im pomóc. I na kanwie tego przekonania rodzi się też cała tradycja chrześcijańska modlitwy za zmarłych. Że wierzymy w to, że nasza modlitwa po śmierci danego człowieka może mu pomóc, że nie jest obojętna. Gdyby nic mu nie mogło pomóc, to po co byłoby się modlić? Szkoda byłoby tracić czasu. A my jednak przychodzimy, ofiarujemy intencje mszy świętej, msze gregoriańskie, wypominki, odpusty. Cała tradycja chrześcijańska jest głęboko przekonana, że ta modlitwa ma sens. Natomiast z tradycji greckiej przede wszystkim przejęliśmy koncept nieśmiertelnej duszy. Koncept, który dzisiaj praktycznie zawładnął naszym sposobem myślenia o życiu wiecznym i o tym, co jest po drugiej stronie. Choć w pierwszych wiekach to nie było najważniejsze. Dlaczego te dwa koncepty, czy te dwie tradycje? Bo zobaczcie, że tak naprawdę one, kiedy wchodzi w nie jeszcze cała nowość orędzia Jezusa Chrystusa, odpowiadają na dwa najważniejsze pytania. Jeżeli człowiek jest jednością ciała i duszy, a jest, to po śmierci trzeba zapytać, co się dzieje ze śmiertelnym ciałem i co się dzieje z nieśmiertelną duszą. Pierwsze wieki chrześcijaństwa przede wszystkim zajmowały się pytaniem o ciało. Co się stanie z naszym ciałem? My rzadziej to pytanie stawiamy. Jednak jesteśmy przeniknięci myśleniem o nieśmiertelnej duszy. Ale zwróćcie uwagę na to, że w wyznaniu wiary, które wyznajemy każdej niedzieli, które zostało sformułowane w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, przede wszystkim w IV wieku, na dwóch pierwszych soborach, tam nie ma mowy o nieśmiertelnej duszy, ani słowem. Kiedy wyznanie wiary mówi o życiu wiecznym, to mówi: wierzę w ciała zmartwychwstanie i życie wieczne. To jest prawda, która jest podkreślona. Nie dlatego, nie jakoby Kościół nie wierzył w nieśmiertelność duszy. Oczywiście, że wierzy, ale równocześnie pokazuje, że życie ludzkie to po drugiej stronie jest przeżywane jako życie ludzkie. A życie ludzkie to życie człowieka, który ma ciało i duszę. Sama dusza nie wystarczy. Niebo, radość życia wiecznego przeżywamy również w naszym ciele. Co dobitnie pokazuje fakt wcielenia Jezusa Chrystusa i fakt, że On, kiedy stał się człowiekiem, to przyjął nie tylko duszę, choć były takie herezje w Kościele, które mówiły, że ciało było pozorne, że ludzie tylko myśleli, że ma ciało, ale On go nie miał. Miał tylko duszę. Ale to było odrzucone natychmiast przez Kościół. On ma prawdziwe ciało, takie jak ja i ty. I mało tego, to ciało zachował na wieczność i wyniósł je po prawicę Ojca do nieba, bo to świętujemy 40 dni po zmartwychwstaniu, w niebo wstąpienie Pana Jezusa w ciele. Ta prawda zostaje również podkreślona w święcie, w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która do nieba zostaje wzięta w ciele i duszy, czy z ciałem i duszą, żeby mogła przytulić swojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa i dać mu buziaka w policzek, po to ma ciało. Na wieczność. Co wiemy o tym ciele? Bardzo niewiele. Wiemy tyle, że dokona się zmartwychwstanie naszych ciał, kiedy przyjdzie Pan Jezus powtórnie, na końcu czasu, w paruzji. Ale kiedy to będzie, to nie wiemy. Wiemy tyle, że to będzie zmartwychwstanie uniwersalne, to znaczy wszyscy zmartwychwstaną w swoich ciałach. Ci, którzy będą zbawieni, pójdą do nieba i ci, którzy będą potępieni, pójdą do piekła. Piekło też się przeżywa w ciele. Ufam, że nikogo tam nie ma, ale nie wiem. To jest druga rzecz, którą wiemy. Trzecia rzecz jest taka, że wiemy, że to ciało, choć będzie miało inne właściwości, chociażby nieśmiertelność, niecierpiętliwość, to będzie naszym ciałem, moim ciałem. Będzie istniała tożsamość między moim ciałem, tym, które mam tutaj, i tym ciałem zmartwychwstałym. Z całym szacunkiem do księdza Piotra, który tu siedzi, ale ja nie zmartwychwstanę w jego ciele. Ja tam go bardzo lubię, ale nie chcę jego ciała. Chcę moje. Jak zmartwychwstanę w moim ciele, to będę wiedział, że to jest moje ciało, a nie jego. I nie będzie tak, że będę miał lewą rękę jego, a prawą moją, albo jeszcze kogoś z was, bo się pomyli Panu Bogu. Nie. To będę ja. Jaki będę, tego nie wiem. Ale ja. A wiecie, co to oznacza? To oznacza niesamowicie ważną prawdę, że na wieczność mam mieć moje ciało. To znaczy, że ja z tym ciałem muszę się już tutaj oswoić, polubić je. Muszę się dobrze w nim czuć, skoro mam w nim spędzić całą wieczność. Szczególnie wy, drogie panie, macie z tym częściej problem. Nam to trochę zwisa. Ale wy patrzycie w to lustro i mówicie, no jak taka, no tu za gruba, tu coś nie. nie pasuje. No musisz to polubić. Popatrz to lustro, fajna jestem. Na wieczność tak. Oczywiście niektóre panie sobie mówią, tu na ziemi nie wyszło, to może w niebie będę piękniejszy. Oczywiście trochę żartuję w związku z Dniem Kobiet. Ale tak naprawdę zmierzam do tego, żeby powiedzieć, że pomysł Pana Boga jest zupełnie inny. Pan Bóg nie chce ci powiedzieć, że kiedyś tam w niebie da ci piękne ciało. On ci mówi co innego. Dałem ci już piękne ciało. Zacznij to doceniać. Dla mnie jesteś bomba. Ja to cię taką właśnie lubię i kocham. I chcę taką cię mieć na wieczność. Cała rzecz jest właśnie w tym, żeby już tu na ziemi odkryć, jak bardzo Bóg cię kocha taką, jaką cię stworzył. Bo będziemy żyć na wieczność w naszych ciałach. Choć pewnie będą trochę inne. Choć ciekawe to jest, jakie. A co z tą nieśmiertelną duszą? No skoro jest nieśmiertelna, to wydawałoby się, że nie ma się nią co specjalnie zajmować, bo sobie żyje. Tylko gdzie? Jak? I co żyje? I gdzie tą nieśmiertelną duszę mamy w sobie, żeby ona potem mogła żyć? I jak to sobie w ogóle spróbować wyobrazić, skoro tu nie jest materialne, więc nie da tego wyobrazić? Najprościej pomyśleć o tym w taki sposób, i tak mówi Kościół, że zobaczcie, że żeby mogło dojść do zmartwychwstania mojego ciała kiedyś tam i żeby to ciało było integralne ze mną, z moim życiem. Ale ciało to nie tylko skóra, mięśnie, to nie tylko atomy mojego ciała. Moje ciało to też moja historia. To wszystko to, co mnie stanowiło. Żebym ja mógł żyć w moim ciele kiedyś tam, wiedząc, że to jestem ja, to musi też istnieć cała historia mojego życia, która mnie ukształtowała. Wszystkie dobre i piękne wydarzenia, ale też te wydarzenia trudne, bo one też mnie kształtowały. Dusza to jest to coś, co zachowuje moje ja, co zachowuje moje istnienie, moją historię, ciągłość między moim życiem tu na ziemi i tym życiem, które jest w niebie na wieczność, kiedy dokona się zmartwychwstanie ciała. Żeby mogło się ono dokonać, musi istnieć ten pierwiastek duchowy, który przechowa całą moją historię i moją tożsamość. Dla takiego młodszego pokolenia teraz użyję pewnej metafory. Ona może być trochę niezrozumiała dla osób nieposługujących się biegle komputerem. Ale można o tym trochę pomyśleć w taki sposób, że dusza to jest taki backup danych. To jest taka baza danych przechowywana w chmurze. Tak, żeby nie stracić danych z mojego komputera, bo mój komputer się popsuł, to się nazywa śmierć. Trzeba komputer wyrzucić. Popsuł, nie nadaje się do użytku, bo umarł. Ale dane mogę zachować, kiedy mam je w chmurze. Chmura to jest Bóg. On przechowuje całą moją historię u siebie. I kiedy da mi nowy komputer, taki fajniejszy, to jest zmartwychwstanie ciała, to na nowo włoży do tego komputera wszystkie dane przechowywane w chmurze. Backup danych zostanie wgrany. Tam coś w międzyczasie usprawni, wyrzuci, jak jakieś wirusy były, poczyści to, żeby ta historia już była taka przyjemniejsza i fajniejsza. Ale to będę ja. To mniej więcej tak działa. Na ile obrazowo udało się to wyjaśnić. Niektórzy, wyrazy twarzy niektórych wskazują, że wiedzą, o co chodzi. Wyrazy niektórych, czego się spodziewają, mówią, nie mam pojęcia. Biorę to pod uwagę. I ostatnia rzecz. Ostatnie pytanie na dzisiaj jest takie. Dlaczego Kościół mówi o dwóch sądach, które mają się dokonać po śmierci? Po co dwa? Bo Kościół naucza, jak czytamy w katechizmie Kościoła katolickiego, że jest najpierw w momencie śmierci sąd szczegółowy, a potem, kiedy Chrystus powróci w paruzji, na końcu czasów, dokona się sąd ostateczny. Po co dwa, skoro ten drugi nie ma możliwości zmienić wyroku tego pierwszego? Bo tak mówi Kościół, że jak sąd szczegółowy powie, idziesz do nieba, to idziesz do nieba i nic już tego nie zmieni. Jak sąd szczegółowy powie, idziesz do piekła, to idziesz do piekła i nic tego nie zmieni. No to po co drugi sąd? Okazuje się, że drugi sąd nie jest apelacją. Niektórzy myśleli, że to może tak działa, że jak na pierwszym wypadłem trochę źle, to może na drugim uda się w apelacji coś uzyskać. Ale nie tak Kościół to rozumie. No więc ten pierwszy sąd, sąd szczegółowy, to jest taki moment, w którym staję wobec Pana Boga i w Jego świetle zaczynam patrzeć na mnie i na moją historię tak, jak On na nie patrzy. To znaczy, po raz pierwszy widzę siebie w całej prawdzie. Wszystkie moje maski, które zakładałem przez całe życie, wszystkie moje kłamstwa, oszustwa, kombinacje nagle odpadają. Staję nagi, taki jaki jestem. I też widzę wszystkie moje czyny w całej prawdzie, tak jak je wykonałem, z konsekwencjami tego, co zrobiłem. I w tym sensie jest to taki moment ostatecznej decyzji. Staję wobec Pana Boga i mogę powiedzieć w momencie śmierci: chcę być z Tobą. Albo mogę powiedzieć: odrzucam Cię. Oczywiście ta decyzja, niektórzy mają takie wątpliwości, mówią, czy to może być tak, że w ostatnim momencie życia, na granicy śmierci, mogę wybrać Pana Boga i co, całe moje życie nie było ważne? Że ktoś, kto całe życie Pana Boga odrzucał, w tym ostatnim momencie może powiedzieć, że jednak chce żyć z Bogiem? Ja myślę, że tak. Że Bóg jest taki, że jest gotowy w ostatnim momencie, w ostatniej sekundzie, na granicy, jednak człowieka przyciągnąć do siebie, bo On na pewno nie odpuści. Bóg nie odpuści. Nie ma takiej możliwości, żeby Bóg powiedział swojemu stworzeniu: nie chcę Cię. Bo jakbym powiedział: nie chcę Cię, to by nie tyle przestał ten człowiek żyć, co po prostu doszłoby do anihilacji, to znaczy do całkowitego przestałby istnieć. Cokolwiek, co Bóg stworzył, Bóg ciągle potwierdza istnienie, mówi: chcę Ciebie, kocham Ciebie, jesteś dla mnie ważny. Bóg nigdy nie powie człowiekowi: nie chcę Cię. Ale istnieje taka możliwość, że człowiek, nawet kiedy zobaczy całą prawdę o sobie i o Bogu, może powiedzieć Bogu: to ja Ciebie nie chcę. Bo cała suma wypadkowa jego decyzji przez całe jego życie kształtuje w nim pewną decyzję, którą powie na końcu. I Kościół mówi, tego naucza, i to jest nauka o piekle, że człowiek może odrzucić Boga na wieczność. Choć o nikim Kościół nie powiedział, że na pewno jest w piekle. A mówimy o ludziach, którzy na pewno są w niebie, czyli o świętych i błogosławionych. To jest sąd szczegółowy. Moment decyzji, moment wyboru. Opowiedzenia się za Bogiem albo przeciwko Niemu. No to po co sąd ostateczny? Na końcu czasów? Ano właśnie dlatego, że to będzie koniec czasów, czyli koniec historii. Kiedy ja umieram, to historia jeszcze nie jest skończona. To znaczy, że moje życie w jakiś sposób jeszcze nadal trwa, choć ja już umarłem. Bo wasze życie będzie nadal trwało w waszych dzieciach. I to, jak wychowaliście swoje dzieci, będzie rzutowało na to, jakie one będą. Wy możecie już nie żyć, ale w jaki sposób żyjecie nadal w waszych dzieciach. Firmy, które założyliście, będą nadal istniały. I to też ma wpływ na historię świata. Książki napisane, utwory muzyczne skomponowane, filmy wyprodukowane, one nadal będą oddziaływały na historię świata. Autor już dawno nie żyje, a ludzie albo wzrastają, albo karłowacieją, czytając książki danego autora. I to ma znaczenie dla jego życia. Bo może się okazać, że ktoś zrobi coś bardzo złego ze względu na książkę autora, który już nie żyje 300 lat. I to jest jego wina. Jakby tej książki nie napisał, tamten by nie zgłupiał. Więc potrzebne jest rozliczenie z całej historii świata. Kiedy zobaczę wszystko, jak moje decyzje zmieniły historię. Bo nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawialiście, ale wasze dzisiejsze wybory zmieniły historię. Nieodwołalnie. Każda wasza decyzja. Świat jest inny. Historia wszechświata jest inna z powodu mojej i twojej decyzji, które dzisiaj podjąłeś. I nie mamy zielonego pojęcia, jak daleko idące są te decyzje. I w dobrym i złym tego słowa znaczeniu. Bo może się okazać, że dzisiaj pokłóciłeś się rano w domu z żoną. Poszedłeś wściekły do pracy. Tam pokłóciłeś się z kolegą, bo już byłeś wściekły na żonę. Więc oberwało się koledze. Kolega był wściekły na ciebie, bo ty byłeś na niego wściekły. Więc wychodził wściekły i wsiadł do samochodu, zdenerwowany. Więc jechał bardzo nerwowo. Kiedy jechał bardzo nerwowo, to mógł na przykład spowodować jakąś kolizję, albo mógł innych kierowców zdenerwować swoim sposobem jazdy. I historia ciągnie się dalej. I może się skończyć tragicznie. A wszystko się zaczęło od porannej kłótni z żoną. A i tak wszystkiemu były winne dzieci, bo nie chciały rano wstać i pójść do szkoły. To zmienia historię. W taki sposób, że nie wiemy, jak bardzo. I na sądzie ostatecznym to zobaczymy. A wiecie, co to oznacza? To oznacza, że będziemy wtedy mogli podziękować tym wszystkim ludziom, którym strasznie dużo zawdzięczamy, a nie mamy zielonego pojęcia, kto to jest. Czy kiedykolwiek dziękowaliście budowniczym waszych bloków, w których mieszkacie? Na sądzie ostatecznym dowiecie się, kto wam wybudował blok. Oczywiście, pewnie trochę ponarzekacie, że taki komunistyczny trochę wam ten blok wybudował, ale równie dobrze od 50 lat w tym bloku mieszkacie i macie gdzie. I będziecie mogli im podziękować. Tylko nie mówcie o tych krzywych ścianach. Tak głupio będzie im wtedy. Ale też dowiecie się o tych trudnych rzeczach. O tym, kto was skrzywdził, zranił. I wtedy Pan Bóg będzie uzdalniał wasze serce do wybaczenia. Żeby móc przebaczyć tym, którzy zranili. Oczywiście są takie sprawy, które są takimi głupotami, że to na wieczność nie ma co sobie głowy zawracać. Ale kiedy rodzic dziecka, które zostało zamordowane, ma wybaczyć temu oprawcy? Kiedy ofiary obozu koncentracyjnego będą miały wybaczyć hitlerowcom? Kiedy dziecko abortowane spotka swoją mamę, to tak zostanie poszerzone nasze serce w Bogu, żeby takie rzeczy wybaczyć. Żeby móc żyć na wieki w miłości z Bogiem i z nimi. Ale żeby nasze serce mogło być tak poszerzone, to my musimy być niesamowicie osądzeni najpierw. I my najczęściej powtarzając, trochę nie wiedząc pewnie o tym, błędnie zdanie świętego Jana od Krzyża, powtarzamy, że pod koniec życia będziemy sądzeni z miłości. Niektórzy sobie nawet na nagrobku grawerują te słowa albo na jakichś kartkach. Podpisują święty Jan od Krzyża. Ja też długo tak myślałem, że on coś takiego powiedział, dopóki się nie nauczyłem języka hiszpańskiego. Kiedy się nauczyłem i przeczytałem, co Jan od Krzyża napisał w oryginale, to już wiem, że nie napisał. Owszem, to prawda, będziemy sądzeni z miłości. Pan Bóg nas zapyta o to, jak kochamy. Ale znacznie ważniejsze jest to, co podkreśla Jan od Krzyża. A on napisał tak. A la tarde de esta vida te examinarán en el amor. En el amor to znaczy w miłości. Jakby było z miłości, byłoby del amor. Pod koniec życia zostaniesz osądzony w miłości. W miłości Boga. Bo Jego sąd jest sądem pełnym miłości. I Pismo Święte nazywa Jezusa Chrystusa raz sędzią, a raz go nazywa słowem greckim paraklet. Parakaleo to znaczy przywoływać kogoś do boku. Święty Hieronim tłumaczy to na łacinę słowem advocatus. Adwokat, obrońca. To jest jedyny taki sąd, na którym sędzia i obrońca to ta sama osoba. Ten, który będzie nas sądził, ma prawny obowiązek stanąć w naszej obronie. Fajny sąd. Bo pod koniec życia zostaniemy osądzeni w miłości przez Boga, który jest samą miłością. I to napawa wielką nadzieją Więc niech ta nadzieja zaprowadzi was dzisiaj do domu na spokojny odpoczynek, byście nabrali sił. Weekend zaczęliśmy, sama frajda. Zapraszam was gorąco jutro. Oczywiście, kto pragnie teraz zostać na drogę krzyżową, to za chwileczkę ją rozpoczniemy. I jedno ogłoszenie na koniec. Wczoraj wspominałem o książce, która stała się motywem dla tych rekolekcji. Książce dedykowanej księdzu Wojciechowi. Ta książka będzie możliwość kupienia jej jutro i w niedzielę po wszystkich mszach świętych. Też przydadzą oczywiście wszystkie książki, gdyby ktoś miał takie pragnienie i ochotę, ale przede wszystkim tą. Więc będzie taka możliwość.